Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą w studiu obok jest już z nami pan redaktor Olivier Chbo, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, a także redaktor dziennika katolickiego Prezon. Witam serdecznie panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, dzisiaj kolejny dzień matur tutaj u nas w Polsce i moje pierwsze pytanie, no właśnie związane jest z egzaminami we Francji. Czy podobny egzamin dojrzałości także ma francuska młodzież?
Tak, jest tak zwany baccalauréat, to jest ekwiwalent polskiej matury, z tym, że we Francji baccalauréat jest trochę później, w tej chwili o tym się nie mówi. Główny temat w ostatnich dniach to był początek Ramadanu we Francji, a nie matura jeszcze.
Mm-hmm. No cóż, to chyba jednak zaskoczenie, prawda? Jeśli ten temat dominuje. Czy już nie?
Nie, już nie. To już od lat tak jest, że dużo więcej się mówi o muzułmańskim Ramadanie w mediach niż o Wielkim Poście chrześcijańskim, czy nawet o świętach wielkanocnych. W tym roku to był trochę wyjątek w związku z pożarem katedry Notre-Dame. To dużo więcej było, dużo więcej mówiono w mediach mainstreamowych o Wielkim Tygodniu, dlatego że ten pożar wybuchł w Wielki Poniedziałek. Ale tak na ogół to dużo więcej się mówi o Ramadanie. Po części z winy samych chrześcijan, dlatego że Wielki Post jest, no, stał się tak mało obchodzony, podczas gdy muzułmański Ramadan jest przestrzegany dobrowolnie lub nie, dlatego że w rodzinach i dzielnicach muzułmańskich to taki mało praktykujący muzułmanin za bardzo nie ma też wyboru. No ale tak się owak, się dużo o tym mówi, to jest też takie wielkie przedsięwzięcie komercyjne. Jest bardzo dużo ofert w supermarketach związanych z Ramadanem. Mhm. Też politycy francuscy na ogół, dużo polityków francuskich wysyła czy publikuje swoje życzenia dla muzułmanów z okazji Ramadanu, a z okazji Wielkiego Postu czy świąt nawet bożonarodzeniowych to nieraz zapominają, nawet bardzo często. Także jest takie, no, trochę odwrócenie jakby sytuacji, bo jednak to znaczy, może nawet jeżeli mówimy o praktykujących wiernych, może jest nawet więcej muzułmanów we Francji niż katolików.
Jeszcze na moment zostaniemy w szkołach. Czy we Francji zawód nauczyciela jest zawodem takim uprzywilejowanym, docenianym?
Jest zawodem na pewno bardzo trudnym. W związku z sytuacją społeczną we Francji jest to nawet zawód trochę niebezpieczny, zwłaszcza jak to zaczyna w tym zawodzie, dlatego że takich początkujących się wysyła tam, gdzie nikt nie chce uczyć.
Więc z takich Harlemów, tak?
Tak, tak. Więc na pewno jest to zawód trudniejszy pod tym względem. Jest też podobna tendencja jak w Polsce, gdzie kiedyś rodzic zawsze był po stronie nauczyciela, jeżeli były kłopoty z dzieckiem, ale to się niestety zmieniło, ale podobna tendencja ma miejsce z tego, co mi wiadomo, w Polsce. Więc czy to jest zawód uznany? No, w podobny sposób jak w Polsce, tylko że oczywiście te pensje w sektorze budżetowym we Francji są jednak dużo lepsze. Nie są to jak na standardy francuskie wysokie pensje, ale są na pewno to są na pewno pensje wystarczające do tego, aby z nich żyć.
A zdarzyło się, że w czasie egzaminów nauczyciele strajkowali we Francji?
Nie przypominam sobie, a francuscy nauczyciele dużo strajkują, nie tylko oni, zresztą uczniowie też. Sam strajkowałem jako licealista. Tak. To się zaczyna we Francji dość wcześniej, tak protestować i strajkować.
Czego dotyczył ten strajk, panie redaktorze?
To było w 80. siódmym albo ósmym, reforma studiów miały być egzaminy wstępne do studiów. Mhm. Ogólnie reforma była chyba dobra w swoim założeniu, dlatego że we Francji no, nie ma tych egzaminów wstępnych, dużo studentów odpada po pierwszym roku, więc to jest takie trochę marnotrawstwo zasobów. No, ale protestowaliśmy przeciwko temu i reforma upadła.
Ach tak, no dobrze, to przechodzimy do kolejnego tematu. Co pan czuł, widząc palącą się katedrę Notre Dame?
To znaczy, miałem takie odczucie, tak trochę to było tak symbolicznie sytuacja kościoła we Francji. Myślę, że wielu Francuzom się to tak skojarzyło. W sumie w pewnej mierze to, co nam zostało z tej historii chrześcijaństwa we Francji, to są zabytki. No nie tylko oczywiście, ale dla wielu Francuzów dziedzictwo chrześcijańskie wyraża się tylko w obecności tych wszystkich kościołów, katedr, opactw różnych. A tu no to katedra Notre Dame, będąc w Paryżu, będąc jedną z najbardziej wspaniałych katedr, które nam zostały, no jak płonęła, no to trochę symbolizowała to, co się dzieje z kościołem francuskim. Z drugiej strony też ciekawe było i no takie podnoszące na duchu to, że tyle młodych ludzi się modliło przed katedrą i że na drugi dzień była nawet procesja, która się składała głównie z młodych ludzi.
Mhm. Właśnie to było młode oblicze kościoła.
To były młode oblicze kościoła. I nawet pojawiło się oczywiście w przestrzeni publicznej, w internecie głównie takie nawołanie takich skrajnej lewicy, pochodzące bodajże chyba z wojny domowej w Hiszpanii, że jedyne kościoły, które oświecają, rozświetlają, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, to są kościoły, które płoną. No a w pewnej mierze można odwrócić to, że to faktycznie, no ten pożar to trochę rozświetlił ten katolicyzm francuski. No po raz pierwszy od bardzo dawna słyszałem, jak w radiu publicznym francuskim to bardzo przychylnie mówią o kościele katolickim przez co najmniej dzień, dwa, co jest niebywałe, w sposób ze współczuciem, ale też z takim pozytywnym nastawieniem. Więc myślę, że ten pożar, też zresztą ta katedra była trochę w opłakanym stanie, to już z dwa lata temu, to taki tygodnik Valeurs Actuelles opublikował taki...
Nikt o to nie dba, że powinna być wcześniej, no nie wiem, odnawiana?
No,
nie ma takiej renowacji? Budżetu na to?
Jest o wiele za mało pieniędzy wydanych na to. Też dlatego, że jest wiele zabytków we Francji. Widocznie są też inne priorytety, ale no był problem. To już od wielu lat to szabiło na alarm. Nie tylko w sprawie katedry Notre Dame, ale między innymi w sprawie katedry Notre Dame. Zresztą wydaje się, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to wszystko się stało, ale wydaje się, że były bardzo duże zaniedbania, jeśli chodzi o systemy antypożarowe, jeśli chodzi w ogóle o różnych problemach, też o instalację elektryczną i tak dalej. Więc pewnie można było też ten pożar uniknąć. Mhm. Mówiło się o kilkadziesiąt milionów euro, które były potrzebne jeszcze kilka lat temu. Teraz oczywiście to jest gdzieś, no mówi się, że to pół miliarda jest potrzebnych do naprawy tego, co zostało uszkodzone. No, z drugiej strony to dzięki temu, że tak się stało, no to zebrano już obietnice na poziomie miliarda euro, więc więcej niż trzeba, niż żeby naprawić. Już wpłynęły, nie pamiętam ile, ale gdzieś połowę tej kwoty. Więc no, też z drugiej strony to może pomoże katedrze, o ile nie zostaną zrealizowane takie różne chore pomysły.
No właśnie, czy ona będzie miała nadal chrześcijański charakter? Panie redaktorze, ile tak procentowo pan wierzy, że to się stanie, czy nie?
Nasi rządzący mają taką szczególną zdolność, żeby podburzać naród. No a tu jest świetna okazja, dlatego że większość Francuzów nie chce, żeby oblicze tej katedry zostały zmienione. Zresztą nawet był sondaż teraz, który pokazuje, że większość Francuzów chce, żeby naprawiono i odbudowano dach i igliczna tak, jak były wcześniej. No, ale oczywiście ci nasi rządzący, którzy no, są przesiąknięci też takimi no, masońskimi ideałami, którzy no, chcieliby może nawet podświadomie odciąć się od chrześcijaństwa, no chcieliby coś innego robić i są różne pomysły. No to wyszło, już rząd rozpisał międzynarodowy konkurs na projekt. No to już samo w sobie powinno nas martwić, dlatego że niepotrzebny jest żaden projekt, to mamy jeszcze ten projekt XIX-wieczny z odbudowy iglicy, kiedy no, musieli zrobić może inaczej niż było wcześniej, dlatego że oni nie mieli tego wcześniejszego projektu, ale ten Viollet-le-Duc, ten architekt, który kierował tą budową tej iglicy i remontem w ogóle katedry Notre-Dame, to starał się to zrobić w duchu średniowiecza. Zresztą wiele ludzi nie wiedziało nawet, że ta iglica jest z XIX wieku. A poza tym no, miała już ponad 150 lat, więc sama stała się zabytkiem i powinno się to odbudować tak jak było i tutaj nie trzeba rozpisywać międzynarodowy konkurs. Więc sam fakt, że został rozpisany pokazuje, że zamiary rządu i prezydenta Macrona są nie takie, jakie powinny być. Zresztą już jest wiele pomysłów, żeby zrobić szklarnię na przykład na dachu, żeby zrobić zamiast iglicy taki strumień światła, albo żeby zrobić iglicę na przykład w postaci płomieni, żeby uwiecznić ten pożar. Także różne biura projektowe się popisują na całym świecie. I to jest w ogóle niepotrzebne i trochę, znaczy ten charakter tych projektów jest absolutnie no, niechrześcijański.
Mm-hmm. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ, no ale na przykład polski zespół, tak, zebrał się, już wysłał swoich najlepszych architektów, którzy by chcieli wesprzeć odbudowę, czy tej iglicy, czy w ogóle tutaj, tak, wziąć udział w tym całym przedsięwzięciu. Być może to jest sposób na to, by też powiedzieć, chcemy, by katedra pozostała ze swoim całym chrześcijańskim dorobkiem, ze swoim, tak, całą swoją chrześcijańską historią.
Myślę, że tak.
Dobry sposób, skuteczna metoda.
Oczywiście powinno się uzależniać wsparcie, które się udzieli dla tej odbudowy. To znaczy odbudowa dotyczy tylko dachu i iglicy, bo reszta stoi, to jest remont bardziej, czy odnowienie. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce pomóc, żeby było tak, jak było, albo nawet lepiej, w sensie w lepszym stanie, no to może wysuwać żądania i Polska jako kraj najbardziej chrześcijański, najbardziej katolicki z całego kontynentu, no, powinna odgrywać też taką rolę, żeby naciskać, żeby uzależniać tą ewentualną pomoc od tego, czy to będzie zrobione tak jak trzeba, czyli w duchu katedry katolickiej, a nie świątyni masońskiej, prawda, na przykład.
Też są takie pomysły.
Nie, ale te pomysły, żeby zrobić na przykład taką szklarnię, czy jakieś tam różne kształty dziwne i żeby w dachu na przykład urządzać taką wielką salę pokoju, bo jest taki pomysł, no to są w duchu masońskim, a nie w duchu chrześcijańskim.
Widzieliśmy relację na żywo, no właśnie, i tam gościem dziennikarki, nie wiem, co to był za pan, który no z wielką radością mówił właśnie o tych planach, że wcale nie musi być krzyż, nie musi to tak wyglądać, wszystko może się zmienić, bo jesteśmy takim społeczeństwem otwartym.
Tak, no oczywiście.
Entuzjasta.
Tak. I tutaj jest okazja, prawda? Zresztą też trochę smutne było to, że prezydent Macron nazajutrz po tej katastrofie, jak przemawiał do Francuzów na temat tego pożaru, to nie wypowiedział słowo katolicy czy katolicyzm ani jednego razu, jakby ta świątynia nie była katolicka i właśnie to mu wyrzucił ten arcybiskup Paryża, Petit, który się trochę smucił tym, że nie miał ani jednego słowa do katolików, jakby katedra Notre-Dame była tylko zabytkiem i dziedzictwem narodowym, a nie była katolicką, chrześcijańską świątynią.
No zaskakujące. Panie redaktorze, przechodzimy do kolejnego tematu. Spotykamy się w końcu 8 maja, prawda? Jak dziennikarz francuski mieszkający w Polsce od tylu lat podchodzi do ustawy 447, która zdaniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka nie jest aktem prawnym obowiązującym na terenie całej Polski. Panie redaktorze, kto jest komu najwięcej winien po II wojnie światowej?
Tutaj to trudno mi jest stosunkować. Mówimy oczywiście o tej ustawie amerykańskiej, która ma pozwolić administracji prezydenckiej jakby naciskać razem z organizacjami żydowskimi, żeby odzyskać mienie bezspadkowe. No, ja mogę, to znaczy nie jest to temat we Francji, jak wiadomo, no bo no, mówi się o tym w Polsce, prawda? Pewnie i w Izraelu, ale we Francji nie jest to temat, więc jest nieznany. Osobiście no, trudno mi jeszcze ustosunkować. No, myślę, że Polska powinna jak najszybciej uregulować sprawę tego mienia, czego nie zrobiła, więc wszystko się odbywa przez sądy i wiadomo, jak to się odbywa. No, mamy te różne skandale w Warszawie na przykład. I to ci byłby chyba najlepszy sposób, żeby się zabezpieczyć przed takimi... No, trzeba też patrzeć na przykład Szwajcarii na przykład, no, która musiała wypłacić. Jest to chyba niebezpieczna jednak sytuacja.
A już myślałam, że tutaj znaleźliśmy sojusznika, który powie: Niemcy, proszę bardzo zwrócić tyle i tyle.
No oczywiście, no, od strony moralnej, no jeżeli ktoś powinien wypłacić komuś, to znaczy tym organizacjom żydowskim, no nie wiem, czy akurat tym organizacjom się należy, ale jeżeli ktoś miałby płacić, to Niemcy i może i Rosjanie w pewnej mierze, ale na pewno nie Polacy.
A to prawda, że właśnie Niemcy jeszcze do niedawna płaciły odszkodowania za pierwszą wojnę światową Francji?
A to nawet nie mam takiej świadomości. Nic
ja
nie
właśnie
wiem
przeczytałam
o tym.
W jednym z dzienników, tak, że jeszcze do niedawna płaciły odszkodowania za pierwszą wojnę światową.
No to jeżeli tak, to za drugą wojnę światową to mogliby wypłacać przez kolejne, nie wiem, 1000-2000 lat, bo szkody były dużo większe.
Panie redaktorze, ile jest dzisiaj chrześcijańskich odniesień w tym kształcie Unii Europejskiej? Ile pozostało?
Mówimy o odniesieniach w Brukseli.
Tak.
No chyba niewiele. Niewiele. To znaczy, no wiadomo, że w instytucje unijne zostały zdominowane przez taką opcję niechrześcijańską. No są oczywiście różni ludzie, ale no, tam rządzą no, lewica, liberałowie i centroprawica, która zrezygnowała z wartości chrześcijańskich. Jeżeli nie w mowie, to na pewno w głosowaniach w Parlamencie Europejskim. Każdy może sprawdzić, jak kto głosuje. Jest taka strona votewatch.eu, votewatch. I każdy, jeżeli ktoś sobie utworzy darmowe konto, może każde głosowanie sprawdzić, jak głosują nawet posłowie PiS-u. Nawet czasami to jest zaskakujące, jak ostatnio głosowali przychylnie w sprawie rezolucji, która potępia afrofobię. Także można czasami...
Afrofobię.
Tak, afrofobia, czyli fobia wobec ludzi z Afryki. Więc tak, warto sprawdzać regularnie, jak pojawiają się różne rezolucje.
Ależ głosują tematami się posłowie. Zajmują. Mój Boże, kiedyś tak. Się zajmowali, prawda, tematem rodziny, rozwoju, pomocy tym cierpiącym. Tak.
Teraz mamy nawet, co jeszcze nie jest może znane w Polsce, ta pani Loiseau, która jest numer jeden na liście partii Macrona, razem z sekretarką stanu sprawy równoprawności, równouprawnień kobiet, czyli nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, feministka, w programie do wyborów europejskich mają to, żeby starać się wywierać presję na wszystkie kraje, żeby aborcja była dostępna wszędzie, co nie wchodzi w kompetencje unijne, ale to im nie przeszkadza akurat. Więc tak, no, mówi się dużo o wzroście populistów, że to prawica taka tak zwana populistyczna, czy bardziej prawicowa, mm-hmm. po prostu będzie dużo silniejsza w następnym Parlamencie Europejskim, z tym, że jeżeli patrzymy na wszystkie sondaże, wiadomo, że ta cała opcja lewicowo-liberalna będzie rządziła. To zamiast koalicji tej centroprawicy, czyli Europejskiej Partii Ludowej z socjalistami, to będziemy mieli tą samą koalicję, tylko razem z liberałami tego Verhofstadta. Więc może być tylko gorzej pod tym kątem.
No to przyszłość polskich europosłów, czy Fideszu. Jak Viktor Orban sobie z tym wszystkim poradzi? On sobie chyba nieźle radzi, prawda?
Myślę, że sobie nieźle radzi, z tym, że jego projekt, żeby tworzyć sojusz między centroprawicą, czyli Europejską Partią Ludową, a tak zwanymi populistami, czyli prawicowymi partiami, nie może się udać. Ewentualnie może być rozłam w tej centroprawicy i część może jakby odejść z tej partii, ale tam dominują takie partie, które no zawsze głosowały i głosują za rozwiązaniami lewicowo-liberalnymi, za tam LGBT, masową imigrację.
Czyli tam nie ma
i tak
na
dalej.
Przykład takich spraw jak podniesienie wartości rodziny, godność ludzkiego życia, komisja do spraw rodziny na przykład.
Nie ma takiej możliwości. Nawet jak mówią prorodzinnie, na przykład jak Francuzy, Francuzy republikanie mają taki dyskurs, nawet często konserwatywny, prorodzinny i tak dalej. Jak się sprawdza, jak oni głosują w Parlamencie Europejskim, to głosują antyrodzinnie i nie konserwatywnie, tylko bardzo liberalnie. Zresztą ten tak zwany Spitzenkandidat, czyli ten kandydat Parlamentu Europejskiego, żeby na przewodniczącego Komisji Europejskiej, no ten z prawicy w cudzysłowie, czyli Manfred Weber, ten Niemiec z CSU, on powiedział wprost, że on chce być centrystą jako przewodniczący Komisji Europejskiej i chce pracować razem z prawicą, ale z tak zwaną centroprawicą. Nawet nie mówił o prawicy, to mówił o centrum, socjalistami, zielonymi. Więc czy parlament wybierze jako propozycja do Rady na przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy wybierze Webera, czy wybierze Timmermansa, czyli socjalista, to jest wszystko jedno.
A ile w tym prawdy, panie redaktorze? Bo pan o tym właśnie napisał, o tym, że Helmut Kohl i Viktor Orban mieli podobne poglądy na temat europejskie.
No to mieli podobne poglądy, to nieraz to wyrazili, zresztą się spotykali czasami.
Czyli istniała taka chemia między nimi, tak?
Istniała taka chemia i jeśli chodzi na przykład od momentu tego wielkiego kryzysu imigracyjnego w 2015 roku, to kilka
ostrzegali,
razy...
Ostrzegali, prawda?
Ostrzegali i mówili to samo. I to kilka razy Helmut Kohl zabierał głos i też napisał książkę, i mówił dokładnie to samo, co Viktor Orban i go otwarcie popierał. Sobusia wybaczało w Niemczech, bo był stary, prawda?
Panie redaktorze, czy w prasie francuskiej odnotowano to, że zmarł przyjaciel osób niepełnosprawnych, filozof, twórca wspólnoty Wiara i Światło?
Nie mogę mówić ogólnie w prasie, bo nie oglądałem wszędzie. Mhm. Odnotowano to na pewno w Le Figaro. Odnotowano oczywiście w dzienniku katolickim, którego jestem korespondentem présent, ale który nie jest zbyt wielki, jeśli chodzi o nakład. Nie był postacią jakby szeroko znaną, no ale jednak ten Larch, to jego dzieło jest rzeczą dość znaną, więc nie słyszałem, jak słuchałem w sumie radia publicznego przez ponad godzinę wczoraj wieczorem, to nie słyszałem tej wiadomości, więc chyba nie wszędzie tego to odnotowano jednak.
Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan Olivier Chabot, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, redaktor dziennika katolickiego Prezeum, był dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.